Ostatnie informacje o szczepionkach przeciw SARS-CoV-2, a także planach masowych szczepień pozwalają myśleć, że już w przyszłym roku światu uda się uporać z pandemią. Wielu z nas jednak, zwłaszcza tych, którzy z koronawirusem jeszcze nie walczyli, robi wszystko, żeby w zdrowiu doczekać momentu zaszczepienia właśnie przeciw temu koronawirusowi. Na jakie parametry zdrowotne zwracać uwagę, w co się zaopatrzyć na wszelki wypadek, czyli jak prowadzić samokontrolę, a może nawet samoleczenie. O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji w studiu jest specjalistka medycyny rodzinnej, dr Joanna Zabielska-Cieciuk. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744222, pod którym możemy zgłaszać pytania do naszego eksperta. A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że mamy mniej zakażeń niż na początku listopada, ale czy w rzeczywistości tych zakażeń jest mniej, czy tylko mniej potwierdzonych zostało testami, pani doktor?
Ja myślę, że rzeczywiście jest ich mniej, ponieważ już drugi tydzień obserwujemy mniejszą ilość pacjentów zgłaszających się do nas, mniej infekcji, a co za tym idzie też mniej i to dużo mniej zlecanych testów.
No wszystkie teraz te testy, o których mówią w ministerstwie, to są przeważnie przez lekarzy rodzinnych, plus jeszcze dodatkowo, jeśli ktoś się sam zgłosi i zrobi, pewnie tak.
Tak, od września została zmieniona filozofia, cała strategia testowania. Wcześniej tych testów było wykonywanych znacznie więcej, ponieważ były wykonywane osobom, które były na izolacji. Na koniec tej izolacji, jeśli testy były dodatnie, testy były powtarzane z izolacji. Pacjent był zwalniany dopiero, kiedy miał dwa ujemne testy i również była testowana rodzina, która przebywała z tą osobą na kwarantannie. W tej chwili zlecamy testy osobom, które mają objawy infekcji.
I dlatego pewnie, jeśli się mówi o wynikach i porównuje liczbę testów do liczby potwierdzonych testami, no to wychodzi nawet ponad połowa.
Dlatego te proporcje takie uległy zmianie, ponieważ owszem, są pacjenci nieobjawowi testowani, ci, którzy są hospitalizowani, mają planowe hospitalizacje, byli testowani ci, którzy jechali do sanatoriów, teraz sanatoria nie działają, więc ta grupa również kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie wypadła z testowania.
No i te, które potwierdzały, że już się nie jest zarażonym, tak, bo one wchodziły w tą liczbę niepozytywną.
Dlatego około 40-50% nawet zlecanych testów to są wyniki pozytywne, bo samo zlecenie testu to są osoby, które mają objawy infekcji. My nie wiemy jakiej, dlatego zlecamy testy, bo czasami objawy są poważne, czasami są zupełnie błahe, imitujące zupełnie przeziębienie takie jesienne, które zwykle prawie każdy co roku przechodzi, czy przechodzą je również dzieci. Natomiast no niekiedy są to ciężkie objawy, ale żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest infekcja koronawirusem, musimy wykonać test. Teraz czekamy jeszcze na testy, dostępność do testów antygenowych, bo one pozwolą uzyskać miarodajną odpowiedź dużo szybciej.
Dzisiejsze wyniki są bardzo optymistyczne, ale to pewnie też i dlatego, że zmienił się sposób raportowania i pokazywania tych danych. Myślę, że jutrzejszy wynik już będzie trochę bardziej zbliżony do prawdy. A co pani sądzi o tym mnożeniu razy 4, razy 5, jak to niektórzy specjaliści, to wirusolodzy mówią? Czyli jeżeli mamy 15, to w zasadzie około 60 tysięcy.
Takie są prawa przyrody, takie są prawa matematyki i prawa statystyki, więc epidemiologów, fachowców trzeba słuchać i tak rzeczywiście jest. My nie badamy w Polsce, nie oznaczamy przeciwciał, więc nie uzyskujemy, nie mamy odpowiedzi, jaka część populacji przeszła. Nie powiem bezobjawowo, bo czegoś takiego raczej nie ma. Mogą to być łagodne objawy i naprawdę, proszę mi wierzyć, 90% pacjentów, którzy do nas dzwonią, z którymi rozmawiamy, których konsultujemy, zlecamy testy, uważa, że to, co ich dopadło, to jest jesienne przeziębienie, ewentualnie zatoki, które o tej porze mają chore co roku i są bardzo zdziwieni, po pierwsze, naszą propozycją wykonania testu, a po drugie, kiedy informujemy, że wynik jest dodatni.
A to
bo
właśnie się
zdarzają
zdarza.
Się przypadki, że mówią, no dobrze, chcesz pani doktor, to ja zgodzę się i udowodnię ci, że to nie koronawirus. No jak no, no miałam w ubiegłym tygodniu takiego pacjenta i był bardzo zdziwiony, mówi, to mnie pani okropnie zaskoczyła, że siedzę w domu, chodzę tylko na osiedlowy ryneczek po zakupy, z rodziną się nie spotykam. Natomiast no, w tym tygodniu ten pan jest hospitalizowany.
No i to jest właśnie przykład taki ewidentny, gdzie no, tak, nie dlatego, wiadomo skąd się wzięło.
Że część przypadków od początku zaczyna się bardzo wysoką gorączką, 39-40 stopni, bardzo burzliwie, ale najgorszy jest 7-8 dzień chorowania i albo ta infekcja ustępuje, albo dopiero zaczyna hulać.
Pani doktor, to w takim razie, jeżeli słuchamy sobie tych różnych raportów, liczby zajętych łóżek, respiratorów, przeprowadzonych testów, to co robić, żeby nie wpadać w panikę?
Nie, to przed paniką powinniśmy się ratować zdrowym rozsądkiem i naszą logiką, dlatego że osoby zestresowane z dużym poziomem lęku będą miały obniżoną odporność i one są najbardziej podatne na zakażenia. Stres okropnie obniża odporność. Takim osobom proponuję nie czytanie, nie studiowanie tych raportów. Dziś jest ładna pogoda, lepiej czas poświęcić na pospacerowanie. Korzystanie z promyków słońca. Aktywność fizyczna jest bardzo istotna dla zachowania właściwej odporności i dobrej kondycji.
Mówimy tutaj ciągle, właściwie już od 3-4 roku w tym programie o koronawirusie albo związkach tegoż koronawirusem, wirusa z innymi chorobami. Tego czy też innych, ta pora, o której teraz mówimy, to jest właśnie pora tych przeziębień. To w takim razie co po tym okresie życia pod presją zakażenia koronawirusem już powinniśmy wiedzieć o przebiegu nie tylko COVID, ale każdej ostrej choroby wirusowej.
Choroby wirusowe, z którymi dotychczas najczęściej mieliśmy do czynienia, to zwykłe przeziębienia, które w ciągu kilku dni ustępowały. Co roku mieliśmy mniejszy lub większy problem z grypą. I to, co się w ciągu ostatnich lat działo, kiedy epidemiolodzy alarmowali w związku z ptasią, świńską grypą i trochę świat jak gdyby został uspokojony, bo mówią, no tak, no tutaj zapowiadali, miało być coś, a tu nic z tego nie wyszło. Epidemiolodzy alarmowali, ponieważ zgodnie z prawami przyrody co kilkadziesiąt lat na kuli ziemskiej pojawia się jakaś zaraza, która dziesiątkuje ludzkość. Ostatni raz do czynienia z taką epidemią mieliśmy no, ponad 100 lat temu, to była grypa hiszpanka 1917-18 rok. I epidemiolodzy wiedzieli, że coś takiego nastąpi, bo tak od tysięcy lat na kuli ziemskiej było. Były podejrzenia, że może Ebola, może SARS-1 nam rozniesie się. To nie było to. Natomiast w ubiegłym roku rozpoczął się wędrówkę koronawirus z Chin. I to jest to. Czy to jest najgorsza zaraza, która nas spotyka? My tego nie wiemy. To przyszłość czas pokaże. Świat medyczny nie radzi sobie z leczeniem chorób wirusowych. Po prostu budowa wirusa, to, że on jest samą cząstką materiału genetycznego, to, że wnika w komórki człowieka czy zwierzęcia i wykorzystuje te komórki do swojego namnażania się, jest dlatego tak trudne, bo żeby zablokować replikację, namnażanie wirusa, musielibyśmy zablokować mechanizmy naszych komórek, co równałoby się ze śmiercią człowieka. Mamy trochę leków, które hamują namnażanie wirusów. Tak jest w przypadku wirusa grypy. Mamy lek oseltamivir. Cały czas od kilkudziesięciu lat trwają intensywne prace, żeby lek skuteczny znaleźć. Natomiast wirusy są takie wredne, że one zmieniają swoją strukturę, mutują i leki wymyślone dziś robią się nieskuteczne jutro.
Pani doktor, to w takim razie od jakich indywidualnych cech przebieg takich chorób wirusowych, a zwłaszcza COVID-19, może mieć jednak ostrzejszy
Tak na logikę wiemy, że choroba, która przebiega z gorączką, która jako powikłanie może dawać zapalenie płuc, będzie groźną chorobą dla osób, dla seniorów, którzy już mają wiele różnych innych chorób.
Czyli wiek.
Wiek jest czynnikiem ryzyka choroby typu astma, przewlekła choroba obturacyjna płuc, choroby układu sercowo-naczyniowego, osoby po udarach ze schorzeniami neurologicznymi, ale do tego musimy też dorzucić osoby otyłe. Wiemy już ze statystyk, które na całym świecie są prowadzone, że więcej powikłań te osoby mają. Osoby palące papierosy. Owszem, Państwo możecie się spotkać z statystykami, że pacjenci z grupą taką krwi zero, czy A, czy jakieś inne, ale to już są zbyt daleko posunięte.
To może
moim
być związek
zdaniem,
z liczbą po prostu dywagacje. Na świecie.
Natomiast my do końca nigdy nie wiemy, jaki będzie przebieg choroby u danej osoby. Trwają też badania, taki zespół naukowców w Australii, w Uniwersytetu w Melbourne prowadzi takie badania i przygotowano test, on jest w trakcie pilotażu, który pozwala ocenić przebieg, czy przebieg infekcji koronawirusowej będzie łagodny, czy nie. I są osoby i prawie że stuletnie ze schorzeniami współistniejącymi, które dosyć łagodnie infekcje przechodzą, a też mamy osoby młode, zdrowe, silne, które mają bardzo burzliwy przebieg, które wymagają tlenoterapii respiratora, czy umierają.
A pani doktor, czy według pani, bo spotkałem się z taką opinią, że Polacy, ale pewnie nie tylko Polacy, nie uświadamiają sobie, jakie jest najważniejsze zadanie takiej osoby, która zakazi się koronawirusem, czyli co ma robić, jak się zachować, jakie jest najważniejsze zadanie w tym momencie. Dowiedziałem się, że mam koronawirusa.
Tak, to jest niekiedy informacja paraliżująca i niekiedy w słuchawce słyszę ciszę, niedowierzanie. I każda osoba, pierwsza zasada jest taka, że każdy, kto ma pierwsze objawy infekcji, takie drapanie w gardle, dreszcze, stan podgorączkowy, już nie mówię nawet o gorączce, zaczyna kaszleć, taka osoba powinna się izolować, nie chodzić do pracy, nie robić zakupów, ograniczyć kontakty ze znajomymi, z rodziną, ponieważ być może jest to przeziębienie, ale w 80 przypadkach, z którymi ja mam do czynienia, niestety to są infekcje koronawirusem. I w momencie, kiedy informujemy pacjenta o tym, że ma dodatni wynik testu, wcześniej musiał z nami się kontaktować i ten test lekarz zlecił, zwykle następnego dnia jest pobierany i kolejnego dnia mamy wynik. Osoba, której zlecimy test, od następnej doby ma już automatycznie nałożoną kwarantannę, czyli nie może opuszczać domu, nie może chodzić do pracy, te kontakty są ograniczane.
A współdomownicy?
Współdomownicy funkcjonują wtedy normalnie. Dopiero w momencie, kiedy już mamy wynik testu dodatni, wtedy osoba zakażona robi się osobą izolowaną, podlega izolacji, a domownicy, współmieszkańcy od tego momentu podlegają kwarantannie.
Czyli też nie mogą wychodzić
też
z domu.
Wychodzić z domu.
Czyli jeżeli ktoś ma właśnie, mieszka w bloku we dwie osoby, powiedzmy, no to musi znaleźć kogoś, kto będzie im dostarczał zaopatrzenie.
Tak, kto dostarczy zakupy, leki lub też osoby, które posiadają zwierzęta, psy, muszą zorganizować kogoś do wyprowadzania pieska.
Czyli z tego, co pani powiedziała, wynika, że najważniejszym zadaniem to jest izolowanie się.
Tak, jest to podstawowa zasada i właśnie te ostatnie 2-3 tygodnie, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, jest mniej tych kontaktów i ludzie więcej siedzą w domach, to skutkuje tym, że zaczyna nam spadać ilość zakażonych Polaków.
Za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki brane są pod uwagę przy ocenie ciężkości zapalenia płuc. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale to i tak jest zapalenie płuc w pewnym sensie. Dziś w tej audycji mówimy o samokontroli zdrowia w oczekiwaniu na szczepionki, leki COVID-19. No ale póki jeszcze nie ma tego, a przynajmniej nie jest w naszym zasięgu, to musimy sami w dużym stopniu często sięgać również i po leczenie. Naszym gościem jest specjalistka medycyny rodzinnej, dr Joanna Zabilska-Cieciuch. Pani doktor, jakie czynniki brane są pod uwagę przy ocenie ciężkości zapalenia płuc i określania, czy pacjent wymaga leczenia szpitalnego, czy tylko ambulatoryjnego? Choćby o tę skalę punktową.
My w naszej praktyce w ramach opieki podstawowej nie stosujemy tej skali. Kierujemy się kryteriami medycznymi. I podstawowa rzecz, o którą zawsze pacjenta pytamy, to jest gorączka i wysokość tej gorączki. Większość osób rozpoczyna infekcję właśnie manifestacją gorączki. Niekiedy to są temperatury 39-40 stopni, które trwają tydzień lub nawet 10 dni, nie reagują na leki przeciwgorączkowe, ale to są pojedyncze osoby i tam musimy się zastanawiać, dlaczego jest tak silna reakcja organizmu, czy nie ma duszności. Większość pacjentów skarży się na bóle głowy. Niekiedy są one bardzo uporczywe i również tu jest problem, że te objawy nie reagują na takie stosowane przez nas leki, bo podstawowym lekiem, który polecamy, to są preparaty paracetamolu. I niekiedy ibuprofen lub niektórzy pacjenci stosują i ulgę czują po pyralginie, więc tu jak gdyby większa nasza czujność jest w stosunku do tych osób, które bardzo wysoko gorączkują. I uczucie duszności. Uczucie duszności jest czynnikiem takim subiektywnym, ale wielokrotnie rozmawiając z pacjentem, nawet przez słuchawkę ja tą duszność czuję. Żeby ocenić sytuację, pytamy się o wydolność wysiłkową, o to, czy pacjent jest w stanie pójść do toalety, czy jest w stanie wziąć prysznic, bo wiele osób jest tak osłabionych i wyczerpanych, ma bóle mięśniowe, niską wydolność wysiłkową, że nie jest w stanie wziąć prysznica.
A na przykład częstość oddechu, ciśnienie?
Jaki jest najpoważniejszy i główny problem, który mamy przy infekcji koronawirusem? Ano taki, że dochodzi do zapalenia płuc i to zapalenia płuc typu śródmiąższowego. Na słuchawkę możemy, słuchawką lekarską możemy nie wysłuchać typowych trzeszczeń dla zapaleń płuc.
No to 3-4 centymetry słychać, pewnie dalej nie słychać.
Nie, po prostu nie ma wisienków w pęcherzykach płucnych. Aha. Jest inny mechanizm. Dochodzi do procesu zapalnego w przestrzeniach pomiędzy pęcherzykami płucnymi i uczucie duszności jest podstawowym kryterium, które decyduje o skierowaniu pacjenta do szpitala. Na poziomie naszej opieki podstawowej, opieki domowej nad pacjentem, nie zlecamy pacjentom antybiotykoterapii, nie zlecamy leków przeciwzakrzepowych, ponieważ oprócz zapalenia płuc często dochodzi u zainfekowanych pacjentów do powikłań zakrzepowych i te osoby muszą mieć odpowiednią terapię i tlenoterapię i leczenie przeciwzakrzepowe. To się odbywa już w warunkach, powinno odbywać w warunkach szpitalnych.
To zostawmy tych, którzy mają gorszy stan i zostali skierowani do szpitala, bo tam mają stałą opiekę. Natomiast część, ta, która ma lżejszą postać, nawet pozostaje w domu. No i właśnie. I wtedy co powinien taki pacjent kontrolować?
Pierwszym podstawowym parametrem, który powinien kontrolować, to jest saturacja, poziom utlenowania krwi. Do tego służy taki mały aparacik, podobny do klipsa, zakładany na palec, który mierzy poziom wysycenia krwi tlenem oraz podaje czynność serca.
Tych aparatów w tej chwili może nie tak łatwo da się poszukać. Natomiast wiem, że zasypany jest internet również. Kupuje się to z innych zagranicznych, takich podobnych sklepów. Więc można kupić czasem taki właśnie pulsoksymetr, który pokazuje nam po założeniu na palec, że jest 92 saturacja.
Tak, pulsoksymetry są, one są dostępne. Są to urządzenia, które można dobre kupić w okolicach 100 zł. Polecam robienie zakupów w sklepach medycznych, internetowych i wielu Polaków już się zaopatrzyło w te urządzenia.
Jak to czytać? Jak natomiast interpretować samemu?
Wiele przychodni również kupiło, my posiadamy kilka takich pulsoksymetrów, więc pacjenci, którzy w naszej opinii wymagali monitorowania poziomu tej saturacji, mają wypożyczany na okres chorowania ten aparacik z przychodni. Prawidłowa saturacja powinna być powyżej 95%. I wcześniej mieliśmy takie wytyczne, żeby pacjentów w przypadku spadku saturacji poniżej 95, to była taka magiczna cyfra, że ci pacjenci wymagają podania tlenu i powinni być hospitalizowani. Ponieważ tych pacjentów było tak dużo i nie było możliwości 3 tygodnie temu, jeszcze 2 tygodnie temu wysłania do szpitala każdego pacjenta z takim poziomem saturacji, te kryteria samoistnie uległy obniżeniu, bo zgodnie z wytycznymi pacjent z saturacją poniżej 95% powinien być hospitalizowany. Natomiast zdarzają nam się przypadki, że hospitalizowane w niektórych regionach Polski, na Śląsku czy w Warszawie, gdzie tych miejsc dostępnych dla pacjentów nie było, pacjenci byli zabierani dopiero przez ratowników przy spadku saturacji poniżej 85%. To już są pacjenci z bardzo dużą dusznością.
No, jeśli chodzi o ten pulsoksymetr, trochę eksperymentowałem i wiem, jak zrobić, żeby było 98 i 99, kiedy przy założeniu zobaczyłem, czy 94-95. Wystarczy 6, 7 no, do 10 głębokich oddechów i błyskawicznie rośnie. To, tak, czy w ten sposób sprawdzam, że to działa w ogóle?
Tak, u osoby zdrowej tak to działa, natomiast u osoby, która ma zmiany w płucach, tak to nie zadziała.
No to całe szczęście, że eksperymentowałem jeszcze jako zdrowy.
Natomiast rzeczywiście w tej chwili jest uruchomiony pilotaż w Małopolsce, gdzie pacjenci zakwalifikowani przez lekarzy rodzinnych do monitorowania otrzymują pulsoksymetry przyniesione przez listonoszy i muszą monitorować w specjalnej aplikacji co 3-4 godziny poziom saturacji. Cały centrum dowodzenia znajduje się w PZU w Warszawie i tam w przypadku spadku saturacji jest telefon do pacjenta i sprawdzanie, czy to nie jest mierzenie po wysiłku fizycznym, po wejściu po schodach. Różne kilka pytań kontrolnych, ponowne stwierdzenie i wtedy wysyłanie karetki.
To wspomniała pani tutaj o uwarunkowaniach pewnych, więc jak się powinno prawidłowo mierzyć? W jakim stanie będąc?
Pacjenci, którzy wymagają takiego monitorowania, to są pacjenci, którzy siedzą w fotelu lub leżą. To nie są osoby wędrujące po mieszkaniu, robiące przysiady. I no, proszę mi wierzyć, że duszność jest okropnym odczuciem i do tego ból mięśni i tak duże osłabienie, które wiąże się i z samą obecnością wirusa, z reakcją obronną organizmu, ale też z efektem niedotlenienia, bo jeśli organizm jest niedotleniony, uruchomione są mechanizmy szybszego oddychania, bo to też jest jeden z parametrów, który jeśli ktoś nie ma pulsoksymetru, to może kontrolować ilość oddechów na minutę.
Graniczna liczba?
No, powinno tych być oddechów do 25, natomiast jeśli mamy 30-40, to naprawdę to już są cyfry alarmujące. Natomiast no, zawsze jest ten czas. Ludzie myślą sobie, poczekam i jeszcze zobaczę. W przypadku spadku saturacji, bo owszem, jest tak, że przez kilka dni człowiek czuje się podduszony, ma problem z oddychaniem, ale są sytuacje, kiedy występuje ta duszność, w ciągu 4-5 godzin pacjent musi być podłączony do respiratora.
A jakie znaczenie ma nawodnienie?
Nawodnienie ma ogromne znaczenie, dlatego że zwłaszcza przy gorączce, kiedy są spadki gorączki, jest bardzo dużo pocenie. To jest bardzo charakterystyczne dla infekcji koronawirusowych, kiedy pacjenci mi mówią, że trzykrotnie musieli zmieniać piżamę, którą można było wykręcać. Nawet i pacjenci, którzy wysoko nie gorączkowali i z potem uciekają nam elektrolity. I kiedy człowiek jeszcze dodatkowo nie ma smaku i nie ma ochoty na jedzenie, bardzo istotne jest dobre nawodnienie, również jako profilaktyka zmian zakrzepowych krwi.
To za chwilę powiemy, jakie leki warto mieć w apteczce na wszelki wypadek. Dziś mówimy o samokontroli i czasami o samoleczeniu w kontekście panującego niestety ciągle tego koronawirusa i braku jak na razie leku, który natychmiast by wyleczył. Warto zatem mieć coś pod ręką i pamiętać, że w wielu przypadkach sami możemy sobie pomóc albo, może powiem inaczej, zapobiec temu, żeby się nie przeziębić czy też nie zakazić zbyt łatwo. I teraz tak, z apteki znikają niektóre leki, o których tam wspomni ktoś tylko gdzieś przypadkiem, że leczy COVID. Z reguły są to leki na receptę, ale i tak znikają, bo są dojścia i wiedzą, jak to kupić niektórzy. I teraz na przykład taka amantydyna, o której się mówi, że ona jest cudownym lekiem. No, jeden doktor w Polsce nawet opisał to, ale jeden.
Lek jest amantadyna, jest lekiem znanym, bardzo przebadanym i no, pan doktor niestety z Przemyśla nie sięgnął chociażby do powszechnie dostępnego PubMedu, gdzie są publikacje i nikt na świecie nie zajmuje się problemem amantadyny, ponieważ ten lek został przebadany i nie ma skuteczności w stosunku do koronawirusa. Były badane również leki stosowane w leczeniu HIV, leki, które są, mają udokumentowane działania hamujące namnażanie wirusa grypy. One również nie były skuteczne w przypadku koronawirusa. W Australii był badany lek, który u nas w Europie jest stosowany u zwierząt w zwalczaniu pcheł. I jeszcze na wiosnę, w marcu, kwietniu były obiecujące ze strony naukowców jakieś nadzieje i takie promyki, że może okaże się, że ta grupa leków, taki mechanizm działania będzie skuteczny. Niestety nie. I wiele ośrodków na świecie prowadzi badania. Koronawirus jest dla nas w świecie medycznym nowym zjawiskiem. Są różne formy eksperymentów prowadzone obserwacje. Bardzo duża grupa pacjentów w Wielkiej Brytanii jest poddawana różnym terapiom i przeciwciała i osocza, bo właściwie co tydzień mamy doniesienia albo o nieskuteczności jakiegoś leku, albo o pojawiającej się nadziei.
Pani doktor, do czego zmierzam? Bo no jeszcze tam mówiło się o melatoninie i o innych takich specyfikach, o antydepresantach. Co się dzieje, kiedy tak nierozważnie lub bez konsultacji jakichkolwiek zaczniemy brać sobie takie leki? To co wtedy może się stać z nami?
Leki są, mają swoje działania określone i jako lekarze możemy polecać tylko w określonych, przebadanych, zweryfikowanych stanach. To, co pan doktor w Przemyślu robił i mówił, że sam się leczył, leczył pacjentów, było w zakresie eksperymentu medycznego bez żadnego pozwolenia. Jeśli każdy z lekarzy ma możliwość podjąć eksperyment, ale musi mieć na to zgodę Komisji Bioetycznej Izby Lekarskiej, to wymaga odpowiedniej dokumentacji i tak na świecie przeprowadzane są badania.
No co się może stać? Może taki przykład
Natomiast stosując, dlaczego na przykład amantadyna nie jest polecana? Ze względu na swoje bardzo szkodliwe działania na wątrobę. I wiele preparatów właśnie, które miały nadzieję, niosły jakąś nam, zostały badania przerwane ze względu na dużą szkodliwość tych leków w stosunku do nerek lub wątroby.
Czyli jeżeli już mamy się wzmocnić, to bierzemy takie preparaty jak cynk? Witamina
tak,
D.
Witamina D, dlatego że mamy wykazane w badaniach, że osoby z niedoborem witaminy D mają gorszy przebieg choroby. Witamina C nic nie ma do przeziębień i odporności, ale jest antyutleniaczem i każdemu nawet 1000 mg naturalnej witaminy C polecamy. Cynk, owszem, od 2-3 lat robi furorę na świecie w aspekcie odporności i ma udokumentowane działanie, wspomagające działanie i pierwiastkiem niezbędnym dla białek odpornościowych.
I teraz jeszcze ostatnie pytanie, bardzo króciutko. Czy szukać koncentratora tlenu, czy też zaopatrywać się w butle tlenowe, czy to jest
nie,
zły
absolutnie
pomysł?
Absolutnie nie polecam takich pomysłów, dlatego że tlen w pewnym etapie jest potrzebny, ale wtedy są potrzebne i antybiotyki, i sterydoterapia, niekiedy podawanie osocza i wiele jeszcze innych elementów. Koncentrator tlenu u osób potrzebujących ma zbyt małe stężenie i zbyt małe ciśnienie, natomiast butle z tlenem nieodpowiednio, jeśli ktoś nie wie, jak tym się posługiwać, można zrobić sobie krzywdę.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była specjalistka medycyny rodzinnej, dr Joanna Zabielska-Cieciuch. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Tę i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Propozycje tematów bardzo proszę przesyłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A po 14 w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.